Na ścieżkach swojego życia szukamy różnych rzeczy. Szukamy tego, co piękne, dobre, co ma sens. W tym naszym poszukiwaniu mamy też momenty, kiedy wszystko się sypie, a nam brakuje siły do zrobienia kolejnego kroku. I to też jest prawda drogi. Bywamy turystami, podróżnikami, włóczęgami, pielgrzymami. Jesteśmy różni, ale łączy nas to, że jesteśmy w drodze. Słuchając Drogi to audycja dla wszystkich, którzy są ciekawi drugiego człowieka, świata i idei, które mogą pomóc nam żyć z sensem. Nazywam się Marcin Nowak i zapraszam Was serdecznie, abyście wyruszyli ze mną na spotkanie. Zapraszam do Słuchając Drogi, podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z Moniką i Jackiem Kaniewskimi, którzy od kilku lat mieszkają i prowadzą gospodarstwo łączące cechy agroturystyki ze schroniskiem. Porozmawiamy m.in. o wyrąbywaniu drogi na świąteczne śniadanie, o bezpieczeństwie, jakie dają relacje, o potrzebie mentalnej wyprowadzki oraz o wolności. Zapraszam serdecznie. Opowiedz proszę, Jacku, gdzie wy w ogóle mieszkacie? Gdzie wy jesteście? Jak się tam znaleźliście?
Mieszkamy w górach, w Beskidzie Sądeckim. Mieszkamy w takim miejscu, gdzie jest bardzo rozległy, piękny widok, bardzo szeroki. 830 metrów nad poziomem morza, ale za to jest pięknie, ale z drugiej strony na przykład nie ma dojazdu samochodem osobowym, trzeba się wdrapać 2 km terenówką po takiej drodze górskiej. No i właśnie tu mieszkamy, kupiliśmy takie gospodarstwo, stare gospodarstwo górskie w takiej wsi specyficznej, wieś Obidza, koło Nowego Sącza. O tyle specyficzna, że jest dużo takich właśnie gospodarstw rozsianych wysoko po górach. No i przerobiliśmy to na takie miejsce, gdzie możemy przyjmować gości i z tego żyć, czyli takie gospodarstwo agroturystyczne. Zresztą nazywa się chata na Bucniku.
Dołączyła do nas Monika, żona Jacka. Razem prowadzą gospodarstwo na Bucniku, razem są góralami i góralkami dla gospodarzy i dla samych siebie. A powiedz, Jacku, skąd w ogóle pomysł na przeprowadzkę w górę? Skąd to w was było, w tobie było taka myśl o tym, żeby jednak zostawić pracę, bo pracowaliście razem z żoną w Warszawie przez nawet spory okres czasu i przeprowadzić się całkowicie w góry, w miejsce, w które jest trudno dostępne?
Byliśmy w takiej sytuacji, myślę, że jak wiele małżeństw warszawskich w cudzysłowie, czyli takich niby warszawskich, tak zwanych słoików, którzy przyjechali na różnym etapie, ale zaczęli pracę w Warszawie. No i nie mieliśmy nic, w cudzysłowie, nie mieliśmy swojego mieszkania, nie mieliśmy nic, co by nas, nie mieliśmy tam też rodziny tej swojej najbliższej, bo pochodzimy z dwóch różnych stron Polski, ale z obie strony daleko od Warszawy, czyli Monika tu z gór, ja z Gdańska, więc nasze rodziny właśnie mieszkają tutaj w swoich miejscach. No więc w Warszawie nie mieliśmy takich twardych korzeni. Urodziła nam się córeczka Gabrysia. Nie mieliśmy żadnych tych twardych korzeni w Warszawie. Urodziła się Gabrysia, mieliśmy pracę. No i przyszedł taki moment strategiczny, jak właśnie na wiele małżeństw przychodzi. Co robić? Bo albo się osiedlamy w Warszawie, kupujemy mieszkanie, bierzemy kredyt, no i wiedziemy życie wielu małżeństw, wielu rodzin. No albo kombinujemy coś innego, bo to jest ten moment decyzji, bo jak już się zwiążemy właśnie choćby tym kredytem z Warszawą, to już jakby jest trudniej się wyprowadzić, więc postanowiliśmy, że spróbujemy czegoś innego. Szukaliśmy pomysłów.
No tak, ale impuls był, bo był też impuls z zewnątrz, to jest ważne, bo jeszcze jak byliśmy chyba młodym małżeństwem albo tuż przed naszym ślubem w ogóle, dowiedzieliśmy się, że jest na sprzedaż w Obidzy właśnie, czyli blisko moich rodziców i mojej rodziny, działka, z której się wywodzi rodzina mojego taty. I to była działka, gdzie jeździliśmy w dzieciństwie na jagody i tak byliśmy sentymentalnie z nią związani, więc myśleliśmy, że żeby ta działka może nie poszła w jakieś obce ręce, to może my ją kupimy. No a potem stwierdziliśmy, że jak kupimy działkę na końcu świata w Obidze, no to już bez sensu byłoby mieszkać w Warszawie, a brać kredyt na działkę w górach. Jakby w ogóle pojawił się ten temat pod tytułem kupno działki w górach i czy go ją kupić, a jeśli ją kupić, to co zrobić w ogóle z całą resztą życia. I, no i to było coś takiego, co przyszło do nas z zewnątrz, nie? Czyli właśnie zastanowienie.
No tak. Tak, jest działka, czy szkoda, żeby rodzinna się zmarnowała, no i tak. No więc to były przymiarki, kalkulacje, biznesplany, może by coś się dało, może by się nie dało, może by tam się przeprowadzić, może by właśnie żyć z gór, z turystów, z gości, no takie
tak,
kombinacje.
Tak, ostatecznie tamtej działki nie kupiliśmy, bo z różnych względów. Ale bardzo nam się spodobał w ogóle taki pomysł na życie. Żadne z nas nie jest ani jakimś, nie wiem, programistą, czy nie mamy takiej możliwości pracy zdalnej na normalnych warunkach, więc wiedzieliśmy, że jak już się wyprowadzimy w takie miejsce, to będziemy musieli właśnie żyć w tym miejscu, z tego miejsca i zrobienia czegoś właśnie takiego pod kątem turystyki. No i tak, a po tej myśli zaczęliśmy szukać już aktywnie, mieszkając w Warszawie, zaczęliśmy szukać tutaj jakiejś innej działki, co się okazało dosyć trudne, bo takie informacje krążą raczej między ludźmi. I to były jeszcze czasy, że ludzie nie bardzo takie rzeczy w internet wpuszczali. No i z pomocą nam przyszła opatrzność oraz moja własna mama, która nam powiedziała właśnie o tej działce, o tym gospodarstwie, które ostatecznie kupiliśmy. I ona dowiedziała się po prostu od ludzi, że ono jest wystawione na sprzedaż. I to właśnie najciekawsze jest w tym wszystkim to, że moja mama, że to była dla niej bardzo trudna decyzja o tej wyprowadzce z Warszawy, bo właśnie jak się mieszka daleko od Warszawy i się zna trudne takie życie właśnie na prowincji, to wydaje się, że życie w mieście jest czymś właśnie dużo prostszym, dużo przyjemniejszym i na to się właściwie studiuje i pracuje, żeby móc tak właśnie żyć bez różnych stresów, jakie generuje życie na wsi. Więc mama była niestety...
Znaczy, bo to dotyczyło ciebie, w sensie takim, że mama miała wizję, że córce się udało wyrwać, osiągnąć sukces i być w Warszawie. Takie porządne matczyne pragnienia. No a tu córka nagle robi numer i zamiast korzystać z tego szczęścia, które osiągnęła, to nagle zwija się z powrotem. No tak, więc to tak. Ale no więc w ten sposób kupiliśmy to i zaczęliśmy kombinować, jak tutaj rozkręcić z tego gospodarstwo agroturystyczne, żeby było z czego żyć.
Ale mama jest tak w ogóle już jest z tego zadowolona i bardzo nam w ogóle cały czas nas wspierała i nas w ogóle bardzo nam pomagała, żeby nie było, ale na pewno ten moment pierwszy był bardzo abstrakcyjny taki.
A powiecie, skąd w ogóle taka tęsknota? Bo ludzie mogą kombinować, nie wiem, niektórzy jak myślą właśnie o przeprowadzkach, nie wiem, kupują w Podlasie, nie wiem, kupują kampera, wyjeżdżają na drugi koniec świata. Rozumiem, że Monika, tutaj korzenie, ale skąd w tobie, Jacku, taki pomysł na góry? Czy wcześniej jakoś te góry się pojawiały w waszym życiu? W Moniki rozumiem jakby rodzina, korzenie, góralka, a ty?
Paradoksalnie to trochę odwrotnie, w tym sensie, że no tutaj jakby na miejscu jak się mieszka, nie, no to ludzie miejscowi, góry im się kojarzą znacznie bardziej z trudnościami, wyzwaniami, przeszkodami życiowymi. I nie jest to miejsce, gdzie się chętnie spędza piękne wycieczki turystyczne i tak dalej, prawda? Znaczy, oczywiście tutaj ludzie doceniają piękno przyrody, ale też dużo bardziej to piękno kojarzy im się z trudem codziennego życia, prawda? Jakie generują góry. Natomiast z kolei no, w mojej rodzinie takie życie turystyczne było bardzo obecne i myśmy dużo podróżowali z rodzicami. No i tata, który tam, prawda, od młodości całe życie spędzał w górach, w taki sposób właśnie turystyczny, mniej lub bardziej wyczynowy. No i to w nas było. Mam na myśli moją część rodziny cały czas jest i to jest takie nasze miejsce. Oczywiście nasze miejsce z perspektywy miejskiego turysty, prawda? Nawet bardziej jakiegoś tam zaangażowanego, ale wciąż to tylko turysty, prawda? Więc to też była obawa właśnie tutejszej rodziny po stronie Moniki, że co to tam ten chłopak z Gdańska, co on w ogóle wie o życiu w górach, nie ma zielonego pojęcia, jakie to jest trudne życie i tak dalej, bo chodzenie sobie po schroniskach to jest zupełnie co innego niż odśnieżanie dwukilometrowej drogi górskiej, prawda, gdzie jeszcze prąd wysiądzie, prawda, w Śnieżyce. No rzeczywiście to są no, zupełnie różne sprawy. No, ale to jakby mówię, dla mnie to też był troszkę biznesowo ważny wątek, taki w rozumieniu tego, no, że tutaj dla jakby dla nas, mieszkając w mieście, no to znamy takich ludzi i sami tak spędzaliśmy czas, że jednak jest atrakcyjne turystycznie miejsce, gdzie właśnie nie ma dojazdu, ale za to jest pięknie, prawda? A dla tutaj ludzi mieszkających tutaj, to właśnie no, dla nich wypoczynek to jest wyjazd znacznie bardziej na jakąś taką ciekawą wycieczkę, prawda? Najczęściej właśnie po miastach, czy gdzieś tam nad morze, prawda? Ale gdzieby tam ktoś w ogóle chciał w takie miejsce przyjechać i że to się nigdy nie powiedzie, jak jako pomysł biznesowy, prawda? Takie były obawy. No, więc to może też trochę to nasze doświadczenie, moje doświadczenie turystyki górskiej pomogło odważnie myśleć o tym, że jednak znajdą się tacy ludzie z miasta, którym będzie się chciało przyjechać w góry, tam gdzie właśnie jest koniec świata. No i właśnie nie ma dojazdu, tylko trzeba se wejść.
Już trochę o tym powiedzieliście, ale tak może warto, żeby to wybrzmiało. Jak myślicie z perspektywy czasu, co dla was było najtrudniejsze w tym podjęciu decyzji o przeprowadzce? O tym, żeby zmienić miejsce zamieszkania, zostawić wszystko w Warszawie, wszystko to, co jakby zbudowaliście do pewnego momentu swojego życia i przenieść się, rozumiem, że już z pierwszym dzieckiem, z małym dzieckiem w góry.
Tak, znaczy decyzja była podejmowana z pierwszym dzieckiem, ale realizowana już z drugim dzieckiem w brzuchu i potem świeżo urodzonym noworodkiem drugim dzieckiem.
Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że my byliśmy zwariowani, ale myśmy się chyba nie bali jakoś.
Nie było trudności.
Nie, wiesz co, mieliśmy jakieś wyobrażenie, jak to życie będzie wyglądało. Wiedzieliśmy, że to jest tylko wyobrażenie, że rzeczywistość je zweryfikuje i że nie jesteśmy w stanie jakoś ani się bardzo do tego przygotować, ani tego wykreować, że to się jakoś będzie działo samo, w takim sensie, że okaże się, kto będzie do nas przyjeżdżał, co z tego się urodzi. Myślę, że ja nie wiem.
To jedno. A druga rzecz, która myślę, że właśnie no jest czymś, o czym bardzo chętnie opowiadamy, bo jest takim ważnym doświadczeniem, okazuje się, że nie wszystkich, a dla nas było fundamentalne. Obydwoje mamy duże rodziny i rodziny, w których choć nigdy nie było nie wiadomo jak dostatnie, to zawsze było serdecznie i te relacje były dobre. I to był nasze główne zabezpieczenie, główne ubezpieczenie tego, że nawet jak rzucimy pracę w Warszawie i tej pracy realnie nie będziemy mieli i wcale nie będzie tak, że od razu nie wiadomo, gdzie ją znajdziemy. W pewnym sensie możemy się znaleźć w trudnej sytuacji. Nie, oczywiście no, nie robiliśmy tego na zasadzie, że ryzykujemy totalnie wszystko. Nie, no jakoś tam było to przemyślane, wyliczone i w ogóle, no ale jednak taki skok właśnie duży. To była świadomość tego, że jednak pod mostem nigdy się nie znajdziemy. Znaczy, że jednak właśnie mamy to zabezpieczenie bliskich nam osób, którzy jakoś nam, nawet jak popełnimy błąd, czy będzie jakaś porażka, wtopa, czy klops, to nie będzie tak, że zostaniemy z tym sami i właśnie nie będzie co do garnka włożyć. Wiedzieliśmy, że to zabezpieczenie takie właśnie szeroko rozumianej rodziny, rodzeństwa, rodziców mamy duże. Zresztą wszyscy nam na różny sposób, na ile kto mógł, czy finansowo, czy wsparciem takim tutaj lokalnie, prawda, różnych znajomości, kontaktów, umiejętności poruszania się na lokalnym terenie. To mieliśmy ogromne z jednej i z drugiej strony, właśnie każdy w swój sposób i rodzeństwo nam kibicowało i nam pomagali tu coś robić, malować, no jakby duża akcja, duże zaangażowanie, ale to jest wartość, no jakby, którą bardzo mocno jakby odczuliśmy i z czasem żeśmy sobie uświadomili, że to było coś, co nam dawało tą odwagę, znaczy gdyby nie mieć tego, no, znaczy, gdyby nie mieć, nie wiem, właśnie takiej sytuacji, że ktoś może ci pomóc, nie, i takie mieć poczucie, że muszę wszystko sam i jak się wali, no to zostaje sam, no to nie wiem, czy byśmy się kiedykolwiek na to zdecydowali.
Tak, ale ja naprawdę jeszcze będę dokładać to, że naprawdę nie mieliśmy świadomości wielu rzeczy, jak wygląda zima, jak trzeba, nie wiem, odśnieżać, gospodarować przeróżnymi rzeczami. To było wszystko, czego musieliśmy się bardzo dużo nauczyć, bardzo dużo nauczyć. Ja ci dam najlepszy przykład po prostu, jak remontowaliśmy pierwszy raz tutaj ten dom, mieszkając w Warszawie i robiliśmy właściwie wszystko zdalnie, mieliśmy ekipę tylko poleconą przez moich rodziców, którzy tu mieszkają, więc nam kogoś tam polecili.
Super ekipę, bardzo fajną.
Tak, tak, tak. I umówiliśmy się z nimi tam na początek, zdaje się, kwietnia, że mieli wchodzić tutaj, czy nawet na połowę marca. No i rzeczywiście tak się udało, Jacek tu przyjechał, ten remont wystartował, to wszystko się jakoś tam działo, oczywiście były różne problemy, tam samochód nie mógł wjechać, no ale generalnie ten remont wtedy wystartował A teraz mieszkamy tutaj już 8 lat i wiemy dobrze, że czasem nawet do połowy kwietnia mamy tutaj śnieg, a w ogóle problem dla samochodu takiego ciężarowego z wiezieniem towaru jakiegoś takiego budowlanego, to jest po prostu nasza największa trudność przy jakiejkolwiek rozbudowie. Więc to, że...
Wtedy to się tak udało, a wydało nam się to naturalne, co ma się nie udać, no przyjadą chłopaki, zrobią.
No to... tak, towar się wiezie, a w ogóle nie wiedzieliśmy, że w górach śnieg leży do połowy kwietnia i
znaczy,
że w ogóle...
Że u nas tutaj, no,
no tak. No. Że to po prostu...
No, więc że... było mega szczęście, a wydawało nam się to takie proste
no
i
tak,
oczywiste.
No tak, w ogóle nie wiedzieliśmy, że to może
szczęście, że był taki rok, no więc to tak.
A teraz już wiemy, że nawet, no że przeróżne problemy mogły nas wtedy spotkać, a nas jakoś dziwnym trafem właśnie nie spotkały, tylko jakoś to się dobrze ułożyło.
A teraz z perspektywy czasu powiedzcie, jaką radę byście dali wszystkim tym, którzy marzą w swoich, za swoimi biurkami albo mieszkając w mieście o tym, żeby się przeprowadzić, żeby zostawić to przysłowiowe wszystko w cholerę i wyjechać w góry. Jak takie marzenie jakby sprowadzić na ziemię, czy w ogóle sprowadzać na ziemię? Jakie rady od zaprawionych w bojach, doświadczonych mieszkańców chaty odciętej od świata?
Znaczy ja myślę, że to jest dobry moment, żeby pojechać troszkę głębiej, bo my nie jesteśmy najlepszymi propagatorami życia w górach, na końcu świata, na wsi, w harmonii z przyrodą. I jakby
ekologicznie.
Znaczy tego, co z takiej miejskiej perspektywy jest taką idylną, chodzenia na boso, prawda? I
kury. Nowe,
tak, że koniecznie własne jajka i tylko mleko, prawda, od ekologicznej krowy i tak dalej, nie? Że to nie jest nasz wybór i to nie jest nasze życie. Oczywiście się staramy żyć jak najzdrowiej, ale absolutnie w ramach zdrowego rozsądku. Dla nas odkryciem jest, i to wiedzieliśmy, że tak będzie, to jest drugi jakby wątek, o którym jeszcze nie było mowy, a też było naszym pragnieniem. Dlaczego żeśmy się tu przeprowadzili? Chcieliśmy spędzić życie razem. Takie doświadczenie tego, że mieszkamy w Warszawie, spotykamy się o 18, w najlepszym przypadku o 19, bo jeszcze zakupy po drodze, coś tego śmego, zanim się dojedzie z Warszawy, z miasta do domu z pracy. Ma się tylko chwilę jeszcze z dzieckiem, jak już to dziecko jest, no to jeszcze tam do wieczora z tym dzieckiem, a potem już człowiek jest zmęczony, chwilkę coś tam pogadać, co jutro i tak dalej. Natomiast no, żyje się w takim dużym poczuciu niedosytu małżeńskiego. W takim poczuciu, no, że jednak my nie mamy czasu na budowanie tej relacji, tego małżeństwa, to w sumie po co no, zostaliśmy małżeństwem, prawda? Że na małżeństwo nie ma czasu. Nie?
Plus wszystkie nasze energie, siły, talenty, umiejętności spalają się w jakichś takich zewnętrznych zupełnie rzeczywistościach, osobno też, nie?
Osobno, tak, że nie marzyliśmy, żeby robić coś razem, znaczy, że właśnie chcemy tworzyć razem, że chcemy też jakby no bardzo.
Budować razem,
tak,
nie?
Tak,
swojego.
Więc praca razem, czy właśnie robienie czegoś razem było i też sam fakt spędzania czasu jako małżeństwo, żeby mieć dla siebie czas, nie? I to była świadoma refleksja, wtedy już wiedzieliśmy, że kurczę, jak ja wezmę ten kredyt, to ja będę tak żył przez najbliższe tamte 40 lat, nie? Że to nie jest tak, że ja se tam, przynajmniej tak to się wtedy nam wydawało, nie? Jak ja to... Tak będziemy, dokładnie będziemy cały czas mieli niedosyt tego, że się nie widzimy, niedosyt tego, że nie mamy czasu porozmawiać, że coraz mniej ja znam sprawy Moniki w pracy, bo ona tam jest coraz bardziej zaangażowana, a coraz mniej znam tych ludzi i odwrotnie jakby właśnie nie znamy swoich światów, nie? Że każdy żyje w swojej bańce i co, i wieczorami sobie wszystko opowiadać, a co szef powiedział, a co Marcin Nowak w pracy zrobił i tak dalej, jakby uwspólnianie tych emocji jakby no z czasem, na początku, przez rok jeszcze coś tam to się da, ale z czasem to już traci sens i jest naturalnie, że to są już wtedy dwa światy, nie? Czuliśmy, że tego nie chcemy po prostu i to była w tym sensie świadoma decyzja. Natomiast zysk, jaki otrzymaliśmy w tej przestrzeni, był niewspółmierny wobec naszych oczekiwań. Znaczy, radość z bycia razem tak intensywnie, już no jesteśmy tutaj 8 lat, więc jakby to już jest jakaś perspektywa, znaczy to nie jest, że prawda, świeży zachwyt czy coś, tylko w intensywnej pracy tutaj rozkręcania tego wszystkiego, to naprawdę jest ten największy zysk tak naprawdę i dlatego powiedziałem, że my nie jesteśmy najlepszymi propagatorami życia na odludziu, natomiast to, czego jesteśmy i chcemy być propagatorami, to tego, że warto rzucić w cholerę, tak jak powiedziałeś, to życie warszawskie w cudzysłowie, czy miejskie, ale nie dla gór, nie dla prowincji, można i w centrum Warszawy żyć. Ale właśnie rzucić w cholerę ten styl życia w dwóch osobnych bańkach, a jeszcze jak dzieci dochodzą, idą do szkoły, to żyją tak naprawdę w trzeciej bańce, do której rodzice nie mają dostępu. To jest trudne. Nie chcę, żeby to brzmiało, że jakby zdajemy sobie sprawę, że to nie jest proste. To są złożone rzeczy i niech nikt się nie czuje tu, że oceniany, że żyje źle. Ale wiemy, że można troszkę piękniej, można mieć jeszcze szersze marzenia i warto te marzenia realizować, nie? Że to jest dużo ważniejsze niż miejsce zamieszkania czy właśnie widok za oknem, nie? No to dużo ważniejszy jest ten element, żeby odważyć się, zbudować życie rodzinne troszkę inaczej niż naturalnie kredyt, praca nam podpowiada, nie?
No tak, jakby też żadne z nas aktualnie nie pracuje zgodnie na przykład ze swoim wykształceniem. Tak, no. Robimy, żeby robić coś razem, robimy coś zupełnie innego, czego się też oboje właściwie uczymy. No jakoś te nasze umiejętności pewnie i wiedza i studia jakoś tam się wiadomo przydają, ale, no ale robimy coś zupełnie innego, nie? Ja bym dodała do tego jeszcze, do tej wyprowadzki, do tego ryzyka, taki element, który wydaje mi się, że dla nas jest ważny, to znaczy taki, że my nie chcemy jakby mieć coraz więcej pieniędzy i jakichś...
Jak to nie?
Nie, no co, to tak. Generalnie są dla nas ważniejsze rzeczy po prostu. Ważniejsze rzeczy niż pieniądze, niż nie wiem co tam, nie wiem co, jakie przykłady dać, żeby kogoś nie urazić, nie wiem, wakacje za granicą czy co. Nie, znaczy jakby różne rzeczy są, które dużo kosztują, są dobre, więc to nie o to chodzi. Znaczy jesteśmy, chętnie żyjemy skromniej, ale właśnie ze sobą bardziej, mając więcej dla siebie czasu i żyjąc bardziej po swojemu, na swoich warunkach. No i tak, chętnie płacimy za to właśnie taką cenę, że może właśnie wystarczy nam czasem mniej.
Często to jest wybór między właśnie życiem osobno, ale wygodniej, bezpieczniej, pod lepszą kontrolą, mieć całe swoje życie, prawda, i takie poczucie bezpieczeństwa, ale wtedy kosztem jest to, że trzeba więcej pracować, mniej się widzieć i tak dalej. No, jakby my optujemy ewidentnie i zachęcamy do próby pójścia w tą stronę, żeby żyć troszkę bardziej ryzykownie, troszkę właśnie mniej bezpiecznie i z mniejszym zabezpieczeniem, a jednocześnie jakby z większym poczuciem bliskości, intensywności relacji i tak dalej.
No to ja rozumiem teraz, że stąd pewnie wypływa to, co zaobserwowałem w ostatnim czasie na waszej stronie. Warsztaty dla małżeństw, rozumiem, prawda? Gdzieś tutaj byśmy szukali tego, stąd pomysł, żeby dzielić się tą wizją właśnie nie widoku za oknem li tylko też pewnego pomysłu na relacje i na budowanie bliskości.
Dokładnie.
Zdecydowanie tak. Znaczy, mieszkanie tutaj, czy życie, jakie prowadzimy w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie mamy dużo gości, to są najczęściej rodziny, i jakby doświadczenie takiej dobrej znajomości, bo na małej przestrzeni jednak przez jakiś czas, tam przez ten tydzień się tu razem żyje, więc jest dość duża bliskość, dużo rozmów ważnych, poważnych, więc jakby już się dość duża grupa, nazwijmy to statystyczna, zrobiła, więc żeby nikt tam się w tym nie rozpoznawał, to już mówimy o pewnych ogólnych zjawiskach, no że to życie właśnie takie, ten styl życia, który... wobec którego bardzo trudno się wyrwać, przeciwstawić jemu. Taki zwykły nasz, nazwijmy to miejski, bo nawet na prowincji, na wsi ludzie żyją po miejsku, w tym sensie, że wychodzą do pracy i wracają z pracy gdzieś tam na zewnątrz, a nie już nikt nie ma gospodarstw, prawda, rolnych i tak dalej, to już nie istnieje takie życie. Wszyscy żyją tym rytmem miejskim w swoich światach osobnych, w bańkach.
No tak, ponieważ mamy dużo, ponieważ mamy właśnie dużo blisko, znaczy żyjemy blisko właśnie z wieloma rodzinami żyjącymi w mieście.
Tak, znaczy to...
I mamy też właśnie swoje doświadczenie i swoje obserwacje. No dokończ teraz już ty.
Chciałem skończyć tą myśl. Więc jakby mając pewną obserwację, że to jest trudne, no to poczuliśmy się w jakimś sensie uprawnieni przez te 8 lat naszego życia tutaj w sposób zupełnie inny do tego, żeby jakby zaproponować jakąś taką wizję, która właśnie nie jest związana bezpośrednio z wyprowadzką taką realną, tylko bardziej z wyprowadzką mentalną z tego właśnie zwykłego, bieżącego świata, żeby spróbować zrobić jakiś krok, który pozwoli budować relacje w inny sposób, na innych zasadach, niż jakby jesteśmy no właśnie zmuszeni, jakby, nie? No bo jak ktoś idzie po studiach do roboty, no to wchodzi w ten rytm i co ma powiedzieć? Przepraszam, ja piątki chcę mieć wolne. No to przecież no, nikt kogoś takiego do roboty nie przyjmie, jak powie, że piątki chce mieć wolne, albo chce pracować do 13, nie? Jakby no, nie istnieją takie prace. Albo że będzie robił na pół gwizdka, bo myślami jest przy porodzie żony, nie? No, nie ma takiej pracy, nie?
To możesz zrobić... na początku kariery, no o to.
No tak, ale generalnie nie ma, nie? Znaczy musisz, nie możesz nie dowozić, nie? A jak chcesz dowozić w domu, i być w domu na 100%, no to do pracy zawsze czasem nie dowiedziesz, bo właśnie bo żona rodzi, albo dzieci ząbkują, nie śpisz, cokolwiek. Potrzeba nam bycia na 100% w domu i wtedy zawsze gdzieś jesteśmy na pół gwizdka, nie? Oczywiście to się dzieje, nie? Jakby to ja to opowiadam to wyraziście, ale dopiero jakby właśnie się wyrwiemy z tego rytmu i poszukamy takiej opcji, która nam pozwala na to, żeby być w domu na 100%, a pracę i resztę życia dostosowywać do domu, do rodziny, do małżeństwa, no to wtedy dopiero zaczynamy jakby żyć pełnią właśnie relacji, małżeństwa i tak dalej. I o tym są te warsztaty. Jakby do takiej właśnie odwagi w ogóle marzenia o małżeństwie, nie? O takim szczęśliwym, nie tak, że ono, żeby jakoś tam dotrwało, nie? Żeby jakoś tam było. No tylko żeby właśnie odważnie marzyć o małżeństwie, które jest intensywne, radosne, szczęśliwe. A wydaje mi się, że ten styl życia z tym jest bardzo związany. To nie są tylko nasze indywidualne cechy, indywidualne problemy i tak dalej. Oczywiście to się nakłada i zresztą o tym też tam na warsztatach będziemy mówić, czy sobie tam rozkminiać. Zresztą idea warsztatów jest taka, że przede wszystkim małżeństwa ze sobą będą rozmawiać. My tam tylko podpowiemy jakieś kierunki naszych odkryć i tego, co dla nas przez te lata jakby było ważne i co zbudowaliśmy, ale to chodzi o to, żeby każdy w swojej konkretnej relacji odkrył, jaki jest ten kierunek marzeń i co może, w którą stronę warto pójść, żeby ta relacja była właśnie pełniejsza.
Mhm. No, ale to pewnie, no rozumiem, że jakby, że to będą całe wasze warsztaty, ale tak jak myślę sobie, jakbyście mieli powiedzieć w paru słowach, też tak, żeby to zachęcić, pokazać kierunek, na czym waszym zdaniem polega ta wyprowadzka mentalna? Znaczy, bo nie wszyscy mogą wyjechać w góry, nie wszyscy mogą zostawić miejsca swojej pracy, a pewnie większość z nas chce budować te pełne relacje. Teraz jest pytanie, jak to robić dobrze? Wiadomo, że faktycznie pewnie tak jak warsztaty będą o tym i to jest długa opowieść i jakby przede wszystkim praca małżeństw czy same ze sobą, ale jak dla was z waszej perspektywy czasu, jeżeli byście się nie wyprowadzili, mielibyście dać radę osobom, które przejeżdżają w góry raz w roku, dwa razy w roku, nie mają tej możliwości wyjechania, zostawienia przysłowiowego wszystkiego w cholerę i budowania relacji w górach, w chacie, przy remoncie, tylko są u siebie w domu w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i chcą, i czują, że to ten sposób funkcjonowania im nie wystarczy, że chcą czegoś więcej. To od czego mogliby zacząć?
Moim zdaniem bardzo ważny krok to jest po prostu absolutnie świadome postawienie małżeństwa w centrum życia. Świadome to znaczy się, że to jest najważniejsza relacja, bardzo wyraziście żyjąca jakby swoimi prawami, swoim życiem, bardzo świadomie pielęgnowana, rozwijana aktywnie przez... Jacek pewnie więcej powie o czasie. I wszystko inne, wszystkie inne rzeczywistości naszego życia, czyli praca zawodowa, działalność jakaś obywatelska, jakaś, nie wiem, przyparafialna, społeczna, hobby i tak dalej. Na wszystkie te rzeczy musimy patrzeć przez pryzmat naszej relacji. Nie ma żadnej rzeczywistości takiej, którą ja przeżywam w swoim życiu, która nie rzutuje na naszą relację, jakby... Nasza jedność, nasza jakby taka bliskość emocjonalna jest najważniejszą rzeczą, która jest jakby na pierwszym miejscu. No a z tego wszystkiego, jakby z naszej właśnie jedności, zgody, oddania wzajemnego, wsparcia, radości i tak dalej, z tego wszystkiego właśnie można, to wszystko oczywiście można robić, wszędzie się, nie wiem, angażować, dawać i tak dalej, ale to musi być coś, co jest najważniejsze, jakby... No i to też jakby są konkretne konsekwencje jakby takiej świadomej decyzji. Pierwsza to na pewno będzie to, że po prostu aktywnie szukamy czasu na budowanie tej relacji, na przeżywanie tej relacji razem. Jak się poddamy takiej rutynie codzienności, czyli właśnie wszystkim bieżącym sprawom, całej logistyce takiej wokół domu i rodziny, no nie wiem, no zaryzykowałabym jednak stwierdzenie, że to po prostu się nie uda. Że po prostu rzeczywistość ma taki pęd i taką jakąś siłę oddziaływania i taki w sobie chaos i taką ma jakąś siłę, że autentycznie działa jakby bardzo, no nie wiem, bardzo trzeba duży opór świadomie postawić tej rzeczywistości, żeby ochronić coś, co jest właśnie bardzo delikatne i wymaga bardzo takiej świadomej właśnie pielęgnacji, nie?
A ja bym może bardziej praktycznie. Dzisiaj rzeczywistość nam bardzo podpowiada i pomaga, bo w ogóle jesteśmy przyzwyczajeni, że w ogóle, żeby budować relacje, jakby jeżeli myślimy o rozwoju, o pracy nad małżeństwem, nad relacją, to od razu nam wchodzą te wszystkie wątki psychologiczne, obciążenia, rodzina, tamto, siamto, praca, nie? To jest ważne. I to zawsze się dojdzie do tego momentu, że trzeba to zrobić. Ale to się nigdy nie stanie, jeżeli nie ma najpierw po prostu czasu dla małżeństwa. Nie, że czas, on musi być. Bez tego czasu to choćbyśmy cokolwiek sobie wymyślili rozwojowego, to tego nie zrobimy. Musimy mieć czas dla siebie. I teraz, gdzie ten czas? To jest najważniejszy konflikt jakby taki właśnie mentalny, jaki mamy. To jest małżeństwo i praca. Rodzina i praca. I to jest najważniejsze. I to brzmi banalnie. Nie, to jest ten konkretny wybór, ta konkretna walka. I teraz jak to rozwiązać? Praktycznie. Na szczęście dzisiaj co drugi, nawet więcej pewnie, to informatyk. A informatyk ma pełne, jakby wszystkie karty w ręku. Tak? Bo okej, możemy mówić, że tam jak ktoś ma inną pracę czy coś, to trudno, jest złożone. Każda indywidualna sytuacja jest złożona, dlatego my tu absolutnie nie oceniamy. Wiemy, jaka to jest walka i naprawdę życie jest trudne, nie? Ale informatyk, których jest taka masa, on ma wszystko w ręku. On może sobie przebierać pracę, jaką chce. On może pracować przede wszystkim zdalnie. On może mieć czas, naprawdę wybierać sobie czas dla rodziny, a czas dla pracy. Może zarabiać 3 razy mniej i tak będzie go na wszystko stać i może pracować na jedną rzecz. Oczywiście przerysowuję, ale jakby wiecie, o co chodzi, prawda? Czy, że naprawdę, a dzisiaj tych informatyków to jest, no właśnie, ogromna część, może nie większość, ale ogromna część mężów to są informatycy, którzy mają karty w ręku. To jest jeden praktyczny wątek. Więc ja. Mój apel pierwszy to idzie właśnie do wszystkich, którzy mają pracę umożliwiającą w prosty sposób pracę zdalną, albo przynajmniej właśnie tak dobrze płatne, że naprawdę można sporo zrezygnować. To jest po pierwsze. A drugi wątek to, co chwila słyszymy, do tej pory słyszeliśmy, ale się nie da. Stary, w mojej robocie się nie da. Jak ja mam powiedzieć szefowi, że mam pracować zdalnie? I co? I przyszła pandemia. I co się okazało? Wszyściutko się da zrobić zdalnie. Wszyściusieńko. Nie mówię, że to jest łatwe, ale co jest lepiej? Lepiej trudno pracować zdalnie i mieć problemy właśnie przez pracę zdalną, ale mieć szczęśliwe małżeństwo? Czy lepiej mieć wygodną pracę w biurze i wszystko idealnie dostosowane i tak dalej, ale walczyć w małżeństwie o przetrwanie, nie? Jakby no takie rzeczy mamy na szali. Jestem pewien, że to jest główny konflikt taki społeczno-kulturowy. Praca, rodzina, nie? I on pewnie zawsze był, ale dzisiaj to przegięcie cywilizacyjne w stronę pracy, w stronę maksymalizacji zysku, jakości pracy, umiejętności, kształcenia się, kursów.
No tak, rozwoju, to integracji.
Tak wyśrubowane, że w ogóle po prostu rodzina, nie? To w ogóle gdzieś zniknęła, nie? Jakby ktoś pomyślał, żeby miał włożyć tyle samo czasu w rozwój rodziny, co wkłada w rozwój swojej kariery, nie? Ile zrobił kursów tam w swojej branży, nie? A ile zrobił kursów na lepszego męża, nie? Czy tam ojca, nie?
No tak, że rodziny są w stanie ponosić ogromny wysiłek na rzecz rozwoju zawodowego rodziców, nie? Że ktoś robi studia podyplomowe i naprawdę organizują sobie opiekunki, babcie, dziadków, właśnie, albo raz na jedną, raz na drugą osobę spada ogromny ciężar, żeby ta druga osoba mogła właśnie pojechać na wyjazd integracyjny, czy na jakieś szkolenie, czy wyjazd zagraniczny, nie? Ale właśnie jak przejdziemy na ten grunt rodzinny, okazuje się, że już właśnie nawet na to nie ma energii, nie ma sił, że już wszystkie zasoby takie jakieś czasowe, energetyczne się spalają często w pierwszej kolejności na to, co nam się wydaje, no że stracimy po prostu, jakby często ludzie mówią, no ja chyba, no nie wiem, no stracę tą pracę, jak ja właśnie nie zrobię tych studiów podyplomowych, nie? Albo, no nie wiem, tam można z tym dyskutować, ale to jest coś, co w pierwszej kolejności stanie poświęcić na rzecz rozwoju zawodowego, nie?
No i nasz apel też idzie dwutorowo, znaczy po pierwsze to jest jakby w życiu indywidualnym, ale to jest bardzo trudne, nikogo nie oceniamy, jakby zachęcamy, natomiast naprawdę wiemy, że jak ktoś trwa w tej pracy po 15 godzin, to może tak musi, żeby przetrwać, może to jest czymś, jakby okej, to jest, natomiast drugi wątek, na szczęście jakoś tak jest, że znamy dużo osób, które pracują w ważnych instytucjach, na przykład szerzących nauczanie Jana Pawła II, ale różnych innych, którzy mają wpływ na społeczeństwo, nie? Że nie tylko mają wpływ na swoje życie, to są prywatne wybory, natomiast mają szansę też jakby walczyć szerzej, żeby też dla innych, nie? Żeby ta przestrzeń pracy była na tyle bezpieczna, znaczy, żeby była bezpieczna dla rodziny, nie? Żeby to było jakby kluczowe, nie? Żeby, i to jest rzecz, którą właśnie, no, na którą wpływ mają różni ci wpływowi ludzie, nie? I jakby to jest też apel, nie? Że jakby życie indywidualne to jedno, ale po drugie spróbujmy zbudować system społeczny, gdzie jest więcej miejsca na relacje, nie? No, więc to...
Tak, tak. Ja myślę, że tutaj wiecie, mamy też takie obserwacje, może to nie będzie zbytnio popularne, ale wydaje mi się, że często jednak taki niedosyt rodzinno i małżeński naturalnie mają żony i matki i kobiety, które ten dom jakoś prowadzą albo jakoś tam półdzielą z pracą. A dużo trudniej do takiej jakiejś zmiany myślenia jest przekonać mężczyzn, niestety. Ale jak to zrobić, mężczyźni, to już jest do was.
Walczymy.
Do was sprawa.
Ja mam taką z kolei obserwację, że jakby na ile wy ją potwierdzacie, że bardzo często mężczyzna wyraża troskę poprzez działanie. Znaczy w sensie wydaje mu się, że jakby kochając swoją rodzinę i jakby chcąc jej zapewnić byt, tak to nazwijmy, tak? Wychodzi na zewnątrz, kiedyś wychodził na polowanie, teraz idzie do pracy, pracuje, zachorowuje się. Nie tylko dlatego, żeby mieć większe pieniądze i lepszy samochód, tylko że po prostu chce w ten sposób pokazać, dać bezpieczeństwo, tak? Definiuje swoją rolę i nieraz bardzo często jest dużo poświęcić za to, żeby dać to bezpieczeństwo, ale okazuje się, że po jakimś czasie, kiedy już dał to bezpieczeństwo i tak ciężko pracował, że jakby ta relacja jest bardzo poturbowana, a dla kobiety jakby gdzie indziej są jakby inne potrzeby. Tak mam takie wrażenie. Nie wiem, czy wy to podzielacie, że faktycznie cały myk jest taki, żeby się spotkać w tych swoich potrzebach i w tym budowaniu relacji i określić jakby wspólną przestrzeń, bo to jest chyba podstawa komunikacji dobrego też takiego bycia razem.
Tak.
Znaczy zdecydowanie masz rację. Tutaj pewnie jest kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że facet rzeczywiście jakby, nie, że to robię dla ciebie, robię to z miłości, nie, dlatego muszę tyle pracować, jakby chcę tyle pracować, żeby nam się żyło lepiej. Jakby to jest właśnie wyraz miłości, to takie działanie. Natomiast no pierwsza sprawa, jakby tutaj pierwszy wątek to taki, ale ustalmy, no dobra, ale co nam jest potrzebne, nie? Jakby gdzie jest ta granica, że to jakby wciąż nam jest potrzebne, nie? Znaczy, gdzie jest, nie? Bo to jakby można zrobić w nieskończoność jakby dawać to, nie? Że nie, no przecież nam już tyle wystarczy, nie? Jakby już przecież my żyjemy wystarczająco, natomiast brakuje nam ciebie, czasu i tak dalej. To jest jeden wątek. Drugi wątek jest taki, że facet robi to dla niej, nie? Dla rodziny, robi, nie? Robi to 5-10 lat, nie? A żona po 5 latach czy 10 mówi... Ale ja w ogóle tego nie potrzebuję, nie? Znaczy to tobie się wydawało,
nie tego oczekiwałam,
że... Nie tego jakby, nie? Że tobie się wydawało, że to jest dla mnie, nie? Ale w ogóle ja, nie? To tak jakby, no, dać komuś coś, co jest zupełnie mu niepotrzebne, nie? Oczywiście mówię, przerysowuję. To jest ten trzeci wątek, że chodzi o taki kontakt z samym sobą, nie? Że to jest takie trochę mówienie sobie, że to jest dla ciebie, a tak naprawdę to jest coś dla mnie potrzebne bardzo, nie? I to nie jest nic złego, tylko warto mieć świadomość jakby własnych potrzeb i tego, że to ja tak naprawdę dużo z tej pracy potrzebuję, tego co tam jest, tak już jakby mniejsza o szczegóły tak naprawdę czego, ale, nie, ale że to jest mój świat i mi potrzebny, nie, a nie wmawianie sobie, że to jest dla domu, dla rodziny i tak dalej, nie? Nie, a z drugiej strony mieć świadomość tego, że dla nas facetów budowanie relacji najczęściej statystycznie, żeby nie iść w stereotypy, ale jednak w statystykę, że najczęściej dla facetów budowanie relacji jest o wiele trudniejsze niż praca i bycie w domu, bycie z dziećmi, bycie z żoną, niż robienie fajnych dzieł, ważnych dzieł w pracy. Więc to też trzeba mieć tego świadomość, a nie zawsze my jako faceci chcemy się do tego przyznać, że akurat właśnie w relacjach mamy jakieś lęki, czy niechęci, czy lenistwo po prostu, nie?
Pojawiły się dzieci. Jak wasze dzieci? Czy chodzą do szkoły, czy sami je kształcicie? Jak wygląda jakby ten wasz dzień codzienny? Dzień, kiedy nie ma gości? Czy jest taki w ogóle dzień? Dzień, kiedy są goście? Jak to troszeczkę wygląda, żeby też przybliżyć nie tylko relacje i istotę, bo rozmawialiśmy o ucieczce z miasta, ale tak naprawdę to jest raczej, rozumiem, nie tyle ucieczka, ile spotkanie z samym sobą i w relacji taka przestrzeń. A teraz o dzieciach może trochę. Jak one się w tym odnajdują?
Znaczy tak, uczymy dzieci w domu. Od razu wiedzieliśmy, że to się z tym wiąże. Może nie tak bardzo od razu, ale no dość szybko podjęliśmy taką decyzję, że na pewno na początek spróbujemy edukacji domowej. Zaczęło się od względów czysto praktycznych, że jednak dowożenie dziecka tutaj z góry na dół do całkiem dobrej szkoły w Obidzy, ale jednak kawał górskiej drogi, jeszcze zimą i tak dalej, więc żeśmy od razu założyli, że spróbujemy edukacji domowej. I na razie dwójka naszych najstarszych dzieci jest w edukacji domowej. Bardzo się z tego cieszymy. Z czasem to przeszło w też coraz większe przekonanie do samej wartości edukacji domowej jako takiej, nie tylko jako to, że mamy daleko do szkoły i jest to trudne organizacyjnie, bo właśnie z czasem się okazało, że w sumie by to nie było aż takie trudne organizacyjnie. Natomiast dużo bardziej się przekonaliśmy, że to jest wspaniała, wspólna, rodzinna przygoda, super miejsce budowania relacji z dzieckiem. Po trzecie, zupełnie nie takie trudne i nie wymagające tak dużo czasu, że dziecko dzięki temu odzyskuje ogromną ilość swojego dzieciństwa i życia bo ma na to, na co ma ochotę, znacznie więcej czasu niż spędzanie czasu w szkole, więc w tym sensie to edukacyjnie, no to jest jakby bardzo się cieszymy z tego czasu z dziećmi i myślę, że jest im z tym całkiem dobrze. Wiadomo, że na początku było trudniej, bo jak przyjeżdżają rówieśnicy pierwszoklasiści do pierwszoklasisty, no to wiadomo, że taki pierwszoklasista, co właśnie był w szkole i ma swój już tornister i w ogóle, no to jest dumny z tego, więc naszym dzieciom ten początek jest zawsze troszkę bardziej przykry, no bo tego nie mają, no ale już jak jest trzecioklasista przyjeżdża, no to bardzo szybko odczarowuje naszym dzieciom, jaka ta szkoła jest piękna i wspaniała. I już tylko im zazdrości, że nie chodzą do szkoły, no więc dzieci już też zaczynają rozumieć, że może w sumie to nie jest im aż tak źle, że do tej szkoły nie chodzą. No tak. Więc to są, jakby staram się wczuć, jakby wejść w ich świat, prawda, bo to nie chodzi o oceny nasze, jaka jest szkoła, tylko o to, jak one mogą to przeżywać i chyba tak to przeżywają. No więc tak, no na pewno...
Często, mogę teraz, często ludzie się zastanawiają, czy nasze dzieci nie są przez to jakieś takie dzikie, że tak mieszkają na końcu świata, ale chciałabym uspokoić wszystkich, że zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkamy na końcu świata i się staramy jak tylko się da im to równoważyć. Znaczy, po pierwsze są w ognisku muzycznym, w szkole muzycznej, więc mają takie zewnętrzne placówki, gdzie mają też grupę rówieśniczą, mają też zewnętrzne autorytety i dla nas to jest ważne, żeby to było. Po drugie, do naszego domu przyjeżdża całe mnóstwo wspaniałych rodzin, które przyjeżdżają do nas regularnie, więc też jesteśmy z nimi zżyci, nasze dzieci też są z nimi zżyte i to są dzieci w różnym wieku, bardzo różne i oni się naprawdę bardzo fajnie też z wszystkimi dogadują. Te nasze dzieciaczki są bardzo są przez to otwarci, nauczeni, no właśnie, bycia z różnymi ludźmi. Wydaje mi się to bardzo cenne. I też im są starsi, tym bardziej korzystają z tego właśnie, kto przyjeżdża. I mają dużo możliwości, żeby zapytać właśnie, jak wygląda praca lekarza, jak wygląda praca kogoś, kto, nie wiem, jest politykiem, dziennikarzem, z bezpośredniego źródła, że to nie są tylko jakieś wyobrażenia, które tam przeciętne dziecko na wsi może mieć, jak wygląda praca dorosłego człowieka gdzieś tam w mieście.
Tak, ostatnio miały opowieść taką, bo to staramy się coraz tak bardziej świadomie im to wprowadzać.
Prosić naszych gości, mówiąc tak, krótko, o to, żeby pogadały z naszymi dziećmi.
O pogadankę na jakiś temat, na jakim się znają. Były ostatnie opowieści o tym, jak się wprowadza nowe leki i od samego początku do końca, jak powstaje lek na przykład, to bardzo ciekawe. Albo zarządzanie ryzykiem na przykładzie robienia ciasta w kuchni i właśnie jakby uczenie się zarządzania ryzykiem. No więc jakby to są rzeczy, które dla nas są fascynujące, już nie mówiąc o różnych przyjaciołach, muzykach, nie muzykach, którzy wprowadzają w te artysta. Różne światy artysta, których no, my byśmy nie mogli. I marzyłoby nam się w dzieciństwie być w takiej szkole, gdzie tyle rzeczy można się dowiedzieć. No więc to są uroki i zalety naszego życia. Staramy się z tego korzystać. Cieszymy się takim otwartym domem. I dzieci, mimo uciążliwości, które oczywiście bywają, że dużo naszej prywatności jest współdzielone z gośćmi, to myślę, że nawet jak nie teraz, teraz nie jest im źle i chyba jest im całkiem dobrze, nawet tak
po prostu. Gabrysia mówi, że też będzie w dorosłości prowadziła schronisko ze swoim mężem, także to chyba dobrze świadczy.
Tak, to chyba nie jest
źle. A Tomuś chce wyjechać do dużego miasta i też już jest o tym święcie przekonany.
Że on wyjedzie do miasta.
Tak, więc...
No i dobrze. Tak. Nie, jakby w związku z tym nie jest tak, że im zakazujemy oglądania miast, wręcz przeciwnie, pokazujemy im miasta, często jeździmy do miast i w sumie tak trochę już zmieniając temat, ale ja to na przykład się wcale nie czuję, żebym się wyprowadził z miasta.
No ja tak samo, jak byliśmy ostatnio w Warszawie i przypomniały mi się te wszystkie po prostu miejsca i jakieś różne piękne wspomnienia, które mamy związane z Warszawą, to ach, to było to bardzo...
Zatęskniłam,
ale naprawdę, to Powiśle, takie piękne.
No właśnie, bo to jest właśnie to moje pytanie. Czy ta tęsknota w was się właśnie pojawia, jak odwiedzacie, czy w ogóle zupełnie już tak, jesteście osadzeni w tych górach, czy to jednak za miastem tęsknicie? A jeżeli tak, to za czym tęsknicie?
Oczywiście.
To miasto czego jest dla was symbolem? Oprócz tego, że to jest wasze najpiękniejszy czas narzeczeństwa, bycia razem pewnie i tak dalej, to z perspektywy czasu, co się kryje pod tą tęsknotą za miastem?
Wiesz co, powiem ci szczerze, że mówię, dla mnie miasto to są ludzie, prawda? Jakby pewna kultura miejska, która jest w ludziach przede wszystkim, a ci ludzie do nas przyjeżdżają, to jest nasze codzienne życie. Pytałeś, jakby ile jest czasu, kiedy jesteśmy sami, jego jest jakby mniejszość w roku, większość w roku mamy gości, więc to jest, więc jakby to miasto jest u nas w domu, bo nasi goście to są goście głównie na linii Kraków, Warszawa, Gdańsk, ale też i z Poznania, i z różnych innych miejsc. W razie, no wiadomo, że w ten sposób gdzieś tam w górach to wolny czas spędzają ludzie normalnie żyjący w mieście. No i to miasto jest, nie? Więc jakby ja tej tęsknoty takiej właśnie bezpośredniej to nie mam, bo jak jadę do Krakowa, czy do, w Krakowie jesteśmy dość często, przynajmniej raz w miesiącu, a nawet częściej, w Warszawie raz, dwa razy w roku, w Gdańsku tak samo, więc jak tam jadę, to ja w sumie się czuję, jakbym właśnie z pracy wyszedł w Warszawie, prawda? W tym sensie, że w ogóle, znaczy się wkurza mnie, jak wjeżdża w jakąś ulicę, którą znałem, a się okazuje, że wylatuje na jakąś estakadę nową i to jest denerwujące. I to jednak mi przypomina, że już nie jestem aż tak bardzo z tego miasta. Ale to są takie, takie śmieszne szczegóły. Natomiast tak generalnie, no to my w tym mieście jesteśmy jakoś mentalnie cały czas. My nie jesteśmy właśnie wyprowadzeni w takim sensie, że tutaj, prawda, mamy wyłącznie życie lokalne. Wręcz przeciwnie, jakby nie jest nam aż tak prosto wejść w takie życie lokalne i to trwa właśnie te całe lata. Powoli jakby się tu my oswajamy i nasi tutaj sąsiedzi różni i znajomi się oswajają z nami, ale no to jest jakiś tam inny temat. Natomiast mówię, ja tak, jedyne może czego troszkę bardziej, jeżeli miałbym coś nazwać konkretnie, za czym tęsknię, no to to jest takie życie, nazwijmy to jakby zaangażowania społecznego czy intelektualnego, no które, no mogę sobie coś w internecie obejrzeć, ale no nie mogę być aktywnym uczestnikiem, nie? No żeby aktywnie brać udział w jakiejś fajnej konferencji, to trzeba tam pojechać po prostu, trzeba tam być. No więc to są rzeczy, które prawda w Warszawie są trzy razy dziennie, masz do wyboru po prostu, gdzie pójść, a gdzie cię nie będzie i właśnie w co się zaangażować i masz cały wachlarz. Oczywiście pytanie, ile z tego się korzysta. Natomiast tak tutaj, no to właśnie wiemy, że dużo fajnych rzeczy się dzieje, no ale jest daleko i tak tylko jakby jakieś tam takie rezonanse do nas docierają, nie? No to, no więc to powiedzmy, że to jest coś, co się w mieście rzeczywiście dzieje, nie? Do czego my mamy daleko.
To, o czym ja mówiłam, to dla mnie krajobraz miejski, po prostu budynki, jakby cała w ogóle taka odmienność krajobrazu już jest w ogóle taka atrakcyjna, nie? Jest dla mnie bardzo miłe po prostu bycie w mieście, na takim najprostszym poziomie, nie? Po prostu zupełnie inny jest park w mieście, nie ma jakiś tam swój klimacik i urok, jak się mieszka po prostu w dzikich górach, ale to, co mi osobiście brakuje, znaczy właśnie jest najtrudniejsze, no to na pewno dostępność do opieki medycznej, profesjonalnej i jakiejś takim poziomie, który ja uważam za rzetelny. Jak się mieszka daleko, właśnie na prowincji, no to jest po prostu trudno, jakby i dojechać, i w ogóle to wszystko zorganizować. Laboratorium medyczne mamy gdzieś tam, nie wiem, ileś tam, 15 kilometrów najbliższe, więc jak trzeba zimą zwieźć siuśki któregoś dziecka, no to coś, co w mieście się właśnie robi, to jest dla mnie jakiś taki żywy przykład z naszego życia, więc ja to co jakiś czas powtarzam, że właśnie no w mieście idąc do pracy wrzucasz do laboratorium pudełeczko i potem sobie sprawdzasz w internecie wynik, no a jak się tak mieszka jak my, no to trzeba wsiąść do Land Rovera zimą, zjechać, przesiąść się do innego auta, zawieźć i to jest naprawdę większa operacja logistyczna. To, czego mi brakuje, jeśli chodzi właśnie o miasto, no to, że miasto jednak, dostęp do kultury, to jest coś, no właśnie, pytanie, na ile się z tego korzysta, mając małe dzieci i tak dalej, ale na pewno jak jestem w mieście i widzę te fajne plakaty o różnych koncertach, wydarzeniach, to troszkę mi żal, że nie mogę z tego skorzystać. I na pewno też taki rozwój intelektualny właśnie, że mieszkając tak, jak my mieszkamy, wyobrazić sobie, że któryś z nas idzie, nie wiem, na studia podyplomowe, na jakieś, nie wiem, właśnie kursy, kolejne studia, nie wiem, chce coś jakby zmienić, się rozwinąć, no to jest dużo trudniej, nie? Nie mówię, że się tego nie da. Dla Jacka oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, więc w ogóle ja...
Jak się chce,
to oczywiście, nie, ale jednak możemy to powiedzieć, że to jest dużo większym kosztem logistycznym niż mieszkając w dużym mieście, to na pewno, nie?
A powiedzcie mi z perspektywy czasu, bo dużo też było właśnie o tej bliskości, budowaniu, rozumiem, że czy nie żałujecie swojej decyzji, kiedy na przykład myślicie o sobie, jakbyście, wiadomo, że to jest takie raczej marzenie i hipoteza, ale jakby patrzycie na swoje życie z tej perspektywy 8 lat i tych różnych momentów, które było i mielibyście podejmować jeszcze raz taką decyzję, czy podjęlibyście raz jeszcze taką decyzję, czy raczej byście inaczej jakoś podeszli do działania, inny szlak byście wybrali?
Wiesz co, no oczywiście pytanie na jakim, wiesz, jakby o który punkt jakby decyzji chodzi, wiesz, w jakim, wiesz, na jakim byliśmy etapie, nie? Natomiast, znaczy na pewno to, czego byśmy nie sprzedali, czy sprzedamy jako ostatnie, no to jest ten element życia rodzinnego, nie? Znaczy, że bardzo byśmy nie chcieli wrócić do normalnej, typowej pracy, gdzie każdy żyje w swoim świecie, nie? Znaczy, to musiałoby się bardzo dużo wydarzyć, albo nas jakoś tam strasznie przycisnąć, i po prostu nie byłoby innego wyjścia. No albo trzeba by było coś zrobić, co jest na tyle ważne, że tak powiem, życiowo-społecznie, żeby się w ten sposób tylko dało zaangażować. To może tak, natomiast, mówię, to jest ostatnia rzecz, natomiast samo miejsce, mówię, samo to, jakby, no, nie, no jest tam super, to absolutnie nie chcę powiedzieć. Jest naprawdę, jest ekstra, nie?
Tak, jest ekstra, ale to nie jest tak, że to jest jedyne miejsce na świecie, w którym będziemy żyli.
Znaleźliśmy raj na ziemi.
Raj na ziemi. Nie, nie jesteśmy tu przywiązani żadnymi łańcuchami. Jak się okaże, wiecie, za parę lat, że nie wiem, że to jest za duży koszt rodzinny na przykład dla naszych dzieci, bo to jest dla nas największe pytanie. Jak się będzie żyło z większymi dziećmi, jak im się będzie żyło, nie? Bo na przykład dla małych dzieci to jest coś wspaniałego. To, że one nie muszą być w żadnych żłobkach, żadnych przedszkolach, że mają absolutnie dostępnych dwoje rodziców, a nie tylko właśnie tak, jak to często bywa, mamy. To na przykład dla mnie niesamowite, nie? Obserwowanie, jak maleńkie nasze dzieci są bardzo mocno już związane z Jackiem, nie? Więc jakby nie jesteśmy tu przywiązani łańcuchami i dla małych dzieci cudownie, wspaniale, jak się okaże, że na przykład to jest coś, co nie idzie, albo nie wiem, któremuś z nas siądzie zdrowie na przykład, bo się okaże, że coś się dzieje, to są wszystko rzeczy,
nie,
które
to
już
o
powodują.
Dzieciach to powiedz, bo tego nie, znaczy, bo dzieci mamy, najstarszą Gabrysię mamy 10-letnie, więc jak dzieci wejdą w okres nastoletni, nie będą potrzebowali szerszego świata i tak dalej.
Większej niezależności od nas, nie?
Różnych rzeczy. I się okaże na tamtym etapie, który nadejdzie, że im jakby tutaj już jakby nie jesteśmy w stanie ich jakby obdarzyć wartościami, które są potrzebne, to po prostu sprzedajemy budy i tyle, nie? Jakby to w ogóle... Więc tu jesteśmy bardzo na to wyczuleni.
Czujemy
właśnie
się wolni, nie?
Tak, absolutnie. To jest też fajne właśnie, nie? Że jakby czujemy taką wolność i jak okej, jak coś, no to przecież my, ostatnie, co byśmy oddali, no to właśnie tę możliwość życia razem, tworzenia czegoś razem, a mogłoby to być właśnie no, w innym miejscu. I tak, chociaż oczywiście realizować to i jakby myśleć o całym wysiłku, jaki włożyliśmy w to, no to oczywiście byłoby szkoda, też byłoby trudno coś nowego zaczynać. To wiemy, jaki to jest ogromny wysiłek, ile to kosztuje, jakby kawał życia, więc teraz wyobrażać sobie, że gdzieś coś na nowo. Ale też my jesteśmy otwarci na naprawdę propozycje opatrzności, które nieraz zaskakują. Więc...
Ale naprawdę dla tych wszystkich przygód, które tu mieliśmy razem, po prostu jakichś z kosmosu samochodowych, logistycznych, wodnych i po prostu przeróżnych, które... przeróżne, niesamowite jakieś tam mieliśmy problemy, to naprawdę dla wszystkiego tego było warto, nie? Jakie mieliśmy te przygody? No nie wiem, jakieś różne samochodowe...
No wiadomo, że jakby
zimowe, zwalone drzewa, brakująca woda.
A no tak, to
na morzenie wody, beczka.
Zwalone drzewa to było zabawne, znaczy no takie rzeczywiście ten, bo to była jedna z pierwszych zim nasza tutaj. No i ta zima nie była taka intensywna, nawet jeździliśmy bez łańcuchów wtedy chyba. No mniejsza.
Mogę uszczegółowić temat łańcuchów na Land Roverze, ale nie wiem.
Nie o tym chcę teraz opowiedzieć. W każdym razie i wracaliśmy od teściów, którzy mieszkają we wsi sąsiedniej na samym dole nad Dunajcem, więc już w tym normalnym świecie cywilizowanym, prawda, przy asfalcie, a nie tak jak my, no więc wracaliśmy od nich z Wigilii.
Często jest tak, że u nas jest bardzo dużo śniegu, a na ziemi na dole, 300 metrów niżej tam, jest zupełne błoto.
Więc wracaliśmy z Wigilii i strasznie wiało, był straszny huragan. Taki w sumie pierwszy, taki mocny, jaki tutaj doświadczyliśmy, bo to nie jest przecież częste aż tak w górach. No ale strasznie wiało, że już nawet nie poszliśmy na pasterkę, w ogóle nie było tematu, wracamy do góry, strasznie wieje, no jakoś tak było nieprzyjemnie. No i dojeżdżamy tutaj na górę pod dom, no i tak huczy las, taki jest huk wiatru, że aż wewnątrz w zamkniętym samochodzie ciężko się rozmawia, trzeba do siebie krzyczeć, tak strasznie huczy. Drzwi od samochodu ciężko otworzyć właśnie w tym całym wietrze, no ale no i w tym całym huku usłyszałem jakiś dodatkowy huk, ale no ja gdzieś drzewo pewnie poleciało czy coś, ale no żaden, no nawet ciężko było mieć pewność, że to rzeczywiście było coś więcej. No i weszliśmy do domu, położyliśmy się spać. No i rano wstajemy, jest pierwszy dzień świąt, no i chcemy wracać na dół do teściów na śniadanie bożonarodzeniowe. No i tak się zbieramy, ja patrzę, a na naszej łące brakuje takiej budki, takiej szopy, takiej całkiem dużej szopy na siano, która tam stała od zawsze.
Przykryta
z bali, taka no porządna taka szopa, nie? Patrzę, nie ma jej, nie? Tak widzę z okna, że jej nie ma na drugim końcu łąki. No więc poszedłem tam, cały czas jeszcze dość wiało. Patrzę, a szopa jest złożona, ładnie leży na łące, tam 50 metrów obok, oparta o drzewa. No więc okej, to był pierwszy, to był chyba ten huk, no ale to był pierwszy sygnał, że dość mocno wiało, no. Ale w garniturach elegancko, prawda, tak jak to przystało na pobożnych państwa, jedziemy na to śniadanie bożonarodzeniowe. No i już tutaj zaczynamy wyjeżdżać zaraz nad dom, nad drogą naszą górską. Leży drzewo zwalone dokładnie przez drogę, nie? No co tu zrobić? No dobra, nic. No to trzeba je przeciąć. Nie takie grube. No więc wracam do domu po piłę. Na ten garnitur ubrałem spodnie takie właśnie robocze. A jedno drzewo się przepiłuje, nie? A jeszcze oczywiście spieszyliśmy się na mszę tam na 10, czy tam na którąś na mszę, prawda, bożonarodzeniową. No i jedno drzewo udało się przeciąć, nie takie tego. Jedziemy 50 metrów dalej, za zakrętem trzy drzewa leżą dokładnie przez drogę, nie? No to takie już były większe, a że ja wprawy za dłużej nie mam w drwalstwie. No ale dobra, jakoś tam udało mi się pod a jeszcze taka breja śnieżna, no takie to już byłem cały umorusany, brudny i w ogóle od tego wszystkiego, od tej piły i w ogóle. No dobra, ale udało mi się. I oczywiście jeszcze tam były ze trzy drzewa po drodze. No a potem zaraz mieszka sąsiad, 500 metrów, nasz najbliższy sąsiad. Mijamy go, no i dalej droga górska leci dalej ten. No i znowu kolejne drzewa. No i przy tych drzewach już większych piła mi się zaklinowała. No więc musiałem prosić sąsiada, a wiecie, to tak wygląda właśnie Boże Narodzenie w górach, nie? Że ja przez godzinę toruję drogę, żeby, wiesz, najpierw w garniturze, a potem już w ogóle byle tylko przejechać tym autem, już w ogóle, a może wrócimy, no a co z tego, że wrócimy, i tak ktoś te drzewa musi sprzątnąć, więc tylko my, no bo tylko my tu jedziemy, no więc tak trzeba było to zrobić, więc już robiliśmy. Sąsiad mi pomógł piłę odklinować i tam dalej pomógł przeciąć drogę i tak dalej. No ale tak, więc byliśmy tam 2 czy 3 godziny spóźnieni na mszę oczywiście i tego typu akcje. No ale to była jedna z takich przygód, no, gdzie życie właśnie wyjazd na śniadanie świąteczne do teściów wcale nie jest takie proste. I takich przygód na tego typu, no ale no to wiecie, no, nic się nie dzieje, to nie są rzeczy, też czas tu płynie troszkę wolniej, no nie jest właśnie tak, że jak gdzieś nie zdążymy, no to coś strasznego się stanie, no bardziej jesteśmy panami swojego czasu i no to też jest a propos jeszcze takich ciekawostek, takie no, że jedziemy my w takim mentalności miejskiej, więc właśnie jak jedziemy na 10, no to wyjeżdżamy za 50, no i jakby, no takie na wszystko, nie, tak o, wszystko poukładane, po czym stoi auto na środku drogi, nie, no nie da się przejechać, droga górska, nie, no i ktoś tam jest kierowca, coś tam z kimś gada, czy nie wiem, coś w lesie robi, no i widzi, że my stoimy, czekamy, no i okej, dalej swoje robi, nie? No i przecież za 10 minut odjedzie, nie? Przecież jakby, no okej, no zaraz odjedzie, czyli tam za 10 minut, no jakby nie ma problemu, nie? No i albo na przykład coś nam się dzieje, że się zakopaliśmy w śniegu, to nieważne kto co robi, jak ktoś to widzi, to od razu nam pomaga. I co z tego, że nam pomaga przez godzinę, żeby nas wyciągnąć z tego śniegu, ale po prostu to robi, nawet nie myśli. Jakby dla mnie myśl, o kurczę, ktoś stracił czas, na pewno gdzieś gonił, no bo wszyscy zawsze gdzieś gonią. Nie, no po prostu okej, ma czas. To jakby, że bardzo szybko się zorientowałem, że tutaj czas taki właśnie w rytmie wiejskim płynie zupełnie inaczej, zupełnie inna mentalność. To oczywiście niestety, to na zupełnie inną opowieść, niestety się zmienia, niestety to już właśnie nawet tak wysoko w góry ta mentalność miejska, ten bieg miejski wchodzi i też jest gonitwa, też wszyscy gdzieś tam muszą zdążyć, ale jeszcze zostało dużo takiego chill-outu, takiego
no,
wolności takiej, tak, takiej właśnie.
Mam jeszcze dwa pytania, które chciałbym wam zadać. Jedno jest takie, bo tak sobie myślę też wracając do tego wątku o tym, że istotą jest relacja, istotą jest bliskość w małżeństwie, w byciu razem. A powiedzcie mi, jak wam się udaje, bo to wiadomo, że to jest ważne, ale też wiadomo też jest to, że w tej przestrzeni bycia razem też mieć taką przestrzeń dla siebie też jest bardzo ważne. Jak i jeszcze jak się ma gości, jak to wszystko u was wygląda? Jak godzicie te wszystkie role, które pełnicie? Wydawałoby się, w swoim schronisku, w swoim gospodarstwie agroturystycznym.
Wiesz co, no chyba my jesteśmy jacyś dziwni, ale jak się nas ludzie pytają, czy my mamy potrzebę od siebie odpocząć, to szczerze mówiąc, my nie mamy potrzeby od siebie odpocząć i jak mamy naprawdę dużo gości i oboje dużo pracujemy, jesteśmy dużo też bardzo dużo jesteśmy z ludźmi, to szczerze mówiąc nawet mamy niedosyt bycia tylko we dwoje. Czy mamy takie obszary, że każdy jakby sam... No tak, każdy z nas ma coś takiego, co powiedzmy może być taką naszą indywidualną odskocznią od, no, od tej pracy tutaj, od tej pracy właściwie, bo na pewno, myślę, że mogę to powiedzieć za Jacka, który akurat musiał na chwilę wyjść do dzieci, żadne z nas nie ma takiej potrzeby odpoczęcia właśnie od siebie. Nie, raczej jeżeli właśnie lubimy gdzieś kogoś odwiedzić, gdzieś coś pojechać, zrobić coś, to bardzo lubimy to zrobić razem. Oczywiście przyjaźnie kobiece moje są nieocenione i uwielbiam właśnie taki czas czysto kobiecy gdzieś właśnie z moimi przyjaciółkami, czy czy z moimi paniami z koła gospodyń wiejskich, czy jakieś właśnie takie akcje. Jacek też, jak potrzebuje pojechać właśnie w góry, bo często jak gdzieś jeździ, to jeździ w górę, na przykład w Tatry, z jakimiś swoimi przyjaciółmi, czy właśnie do Warszawy kogoś odwiedzić, no to jakby sobie to jakoś zawsze umożliwiamy, jak tylko któryś z nas ma ewidentnie potrzebę odpocząć, czy właśnie się wyrwać, czy samemu, czy do kogoś, no to po prostu jesteśmy w stanie to zorganizować, ale raczej mamy takie poczucie, że taka praca razem i bycie cały czas razem nam pozwoliło zobaczyć, bo wcześniej nie pracowaliśmy, każdy pracował w swojej robocie i w ogóle no nie wiedzieliśmy, jak kto z nas w ogóle pracuje, więc taka możliwość pracowania razem po pierwsze nam pokazała, że mamy totalnie odmienny sposób pracowania, jesteśmy w tym totalnie inni i generalnie moglibyśmy uznać, że się w tym zderzamy i w ogóle jakby tylko na tym tle jakoś ze sobą walczyć, ale to, co nam się udało i z czym się bardzo cieszymy, to widzieć ogromny potencjał tego. Bardzo się cieszyć tym, jak jesteśmy odmienni i widzieć, jakby zachwycić się tym, że ktoś drugi jest tak inny, tak inaczej reaguje, decyduje, działa. No czasem właśnie to jest jakoś tam trudne, musimy się docierać i jakoś właśnie uczyć siebie nawzajem. Ale my na przykład osobiście w tym widzimy ogromny potencjał dla naszej relacji, dla tego, co robimy. No tak, to się tym cieszymy, nie? Dzieciaczki już troszkę mają dosyć.
No właśnie, to jest też pytanie o taką tajemnicę. Gdzie tkwi tajemnica tego, że cieszycie się, próbuję też to zrozumieć, że cieszycie się z czasu bycia razem. I myślę sobie, że to jest właśnie danie sobie prawa do tego, że nie musi być idealnie, tylko że się to wszystko jest procesem, w którym się cały obserwujecie siebie, uczycie się siebie nawzajem. I że to jest chyba, tak myślę sobie teraz na potrzeby tej naszej rozmowy, jakieś takie podsumowanie, klucz. Czy zgadzacie się z tym faktycznie, że ta akceptacja siebie nawzajem, też taka danie sobie trochę właśnie oddechu, że nie trzeba, tylko że możesz właściwie i że to jest dosyć ważne w takim byciu no 24 godziny ze sobą non-stop.
Tak, tak. Znaczy wiesz co, bo to myślę, że to jest bardzo mocne nasze doświadczenie, bo to jest tak, że z jednej strony widzimy swoje mocne strony, a z drugiej strony każdy z nas widzi osobiście, w czym właśnie sobie nie daje rady, nie? Z czym, gdzie ja mam jakiś problem albo właśnie mi czegoś brakuje. No i Jacek tak samo. I takie doświadczenie, że mimo wszystko bardzo się sobą cieszymy i się sobą nawzajem zachwycamy i że jest nam ze sobą dobrze i że to można zaakceptować i można z tym żyć i nie trzeba w nieskończoność sobie tego punktować i nie wiem, właśnie szukać, kto ma rację, a kto jest w czymś lepszy i że to nie jest właśnie walka, rywalizacja, tylko że to jest po prostu wspólne tworzenie, obarczone właśnie naszą jakąś niedoskonałością i słabością nawzajem, to myślę, że to jest coś ważnego, takiego naszego bliskiego, nie? Że można się bardzo kochać i właśnie im lepiej się znamy, tym właśnie mamy poczucie, że tym właśnie tym prawdziwiej się kochamy, nie? Tym to jest bardziej prawdziwe, szczere, bez jakichś właśnie masek, bez jakiegoś takiego kreowania się, udawania, tylko no właśnie.
I ostatnie pytanie teraz już. Gdzie dla was jest sens waszego życia? Jak my zastanawiacie się, jak w tym wolnym czasie między gośćmi, dziećmi, odśnieżaniem i tymi wszystkimi robotami związanymi z gospodarstwem i z relacją, jak macie taką przestrzeń, to gdzie byście definiowali ten sens, wasz sens?
Znaczy, ja powiem tak, no nie będzie to nic odkrywczego, ale jakby...
Ale wasze, więc, nie musi być no odkrywcze.
Właśnie, no ale właśnie, wasze. Ale nasze, znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało jak wyczytane z książki, choć może tak brzmieć, ale jest to bardzo, bardzo też jakby tożsame z moimi jakby, nie wiem, jakby z moim przeżywaniem. No to jakby sens jest w jakby byciu dla kogoś, nie? Znaczy, a tak dla mnie, no to... Jest bycie dla Moniki, to jest sens, bycie dla dzieci, to jest jakby szerszy sens i bycie dla mnie osobiście jest bardzo ważne, też bycie jakby wielkim sensem jest bycie jeszcze dla innych szerzej, tak? To bardzo mocno odkrywam i to na pewno wszyscy znają słynny rysunek amerykańskiego rysownika, którego nazwisko w tej chwili mi uciekło, jak idzie mama z tam piątką dzieci czy szóstką dzieci i spotykają druga pani i pyta, ale jak pani dzieli miłość wobec tych wszystkich dzieci? Na co ta mama odpowiada, ale ja nie dzielę, ja mnożę. I tak to jest z tym byciem dla czyli z miłością, nie? Znaczy to, że jestem dla Moniki i dla dzieci i jeszcze dla innych, przynajmniej tak chcę i w tym widzę ogromny sens, to nie powoduje, że ktoś ma tego mniej. Oczywiście to jest, tak można sobie filozofować, ale jest pytanie o czas i właśnie dla kogo się ma ten czas, bo bez czasu to nic z bycia dla, ale więc to jest walka o ten podział czasu, czy jakieś go uwspólnianie, ale tak jakby w treści, czy w sercu, czy tak jakby wewnątrz siebie, no to ten sens bycia dla może być bardzo szeroki, nie? I tak sobie go wyobrażam, że na tym też polega nasza duchowość, że jesteśmy w stanie nią obejmować naprawdę dużo, nie? Tak jak marzeniami, taki tym byciem dla, tą miłością. Jesteśmy naprawdę w stanie obejmować bardzo szeroko. No więc tu, ja tu widzę
tak,
sens.
Znaczy ja bym tak samo to nazwała. To znaczy myślę, że oboje możemy powiedzieć, że mamy poczucie, że no dajemy z siebie chyba więcej byśmy aktualnie nie mogli. W takim sensie, że naprawdę żyjemy bardzo intensywnie i pracując, i będąc ze sobą, i z naszymi dziećmi. I tak naprawdę dla siebie jakby, czy uwagi, czy czegokolwiek, tak naprawdę mamy mało. To jest jakiś wysiłek, który trzeba robić. A tak naprawdę bardzo dużo dajemy. No właśnie dajemy.
Jak to się ładnie mówi, dzielimy się. Dzielimy się naszą miłością, naszym domem, naszym życiem i sama forma, czyli agroturystyka, otwarty dom, no daje nam taką możliwość, nie? Że jakby nasze życie prywatne się toczy i do niego, do środka jakby w dużej mierze przynajmniej są zaproszeni goście, nie? I myślę, że też tak to przeżywają, nie? Dla niektórych bywa to na początku może trochę krępujące, że nam siedzą na głowie, tak to trochę wygląda, nie? Ale jak widzą chyba, że my się tym cieszymy i dla nas to jest normalne i to jest też to takie nasze paliwo, nasz power, to no, że to jest fajne dla wszystkich, taka komuna.
Tak, tak. Znaczy takie mamy poczucie, że też myślę, że właśnie to nasze życie rodzinne, domowe, dom, nie? Nasz dom, to jest coś najcenniejszego, co mamy aktualnie i właśnie co możemy dawać.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Jacku, dziękuję Moniko. Bardzo wam dziękuję za czas i za rozmowę i za wpuszczenie w wasz świat.
Dzięki Marcin wielkie, bardzo dziękujemy.
Dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Zapraszam serdecznie do słuchania kolejnych odcinków Słuchając Drogi, podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Do usłyszenia.